O wiarę chciałem cię spytać, no bo właściwie wydaje mi się, że odpowiedziałeś na dwa kolejne moje pytania i pominę je w takim razie, ale o wiarę chciałem cię spytać. I wierzysz w to, że ten człowiek będzie potrafił to zrobić?
Tak.
Masz tego dowody?
Znaczy, jeżeli chodzi o tego bohatera tego tekstu, no to dowodów nie ma.
Dowodów nie ma. A tak możemy to przenieść oczywiście na skalę globalną. Tak?
Ja przenoszę to na skalę globalną z tego względu, że ja po prostu wierzę w ludzkość. Wierzę w ludzi, lubię ludzi, ufam ludziom. Czasami jestem posądzany o dużą naiwność albo jakby to powiedzieć, frajerstwo, bo mamy takie czasy, że generalnie synonimem jakby sukcesu, radości.
Ten twój bohater, który ten niby się zmienia, to chyba ciągle jest też frajerem, jak tak czasami czytam.
Tak, no ale dochodzę do wniosku, że tak naprawdę no, dużą siłą jest umiejętność pogodzenia się ze swoim frajerstwem.
To prawda.
I czasami jest to większą siłą niż odgrywanie przez całe życie macho albo uczestniczenie w nieustającym konkursie i w jakiejś takiej potwornej rywalizacji, która nas otacza. Bo oczywiście można to robić, ale za to się również płaci cenę. I przychodzi taki moment, że za wszystko trzeba tą cenę zapłacić i przychodzi moment rozrachunku. Dla frajerów być może ten punkt jakby zapłaty przychodzi wcześniej, ale dzięki temu prawdopodobnie umierają spokojniej. Natomiast
daleko poszedłeś.
Może mniej świadomie.
Nie chciałbym tego rozważać frajerzy, aż tak bardzo.
Frajerzy wszystkich nacji, łączcie się.
Znaczy nie, mógłbym tylko poprosić wszystkich frajerów, żeby każdy, nie wiem, napisał, zadzwonił i opowiedział swoją historię, to wtedy moglibyśmy jakieś badania socjologiczne zrobić. Jest jakaś tajemnica bohaterze?
Mówię tylko tych, którzy się pogodzili z losem. No nie każdy dobry człowiek, albo taki, który uznaje, że nie powinien rywalizować we współczesnym świecie, jest frajerem. No, stwierdziliśmy to ogólnie.
Jasne.
Tacy ludzie są generalnie są bohaterami, no jak dla mnie.
No tak, jeden pozwala sobie w pewnym momencie na krzyk, tak, i jakiś protest wobec tego wszystkiego, co go dotyka, a drugi po prostu to w milczeniu znosi, w jakiejś ciszy. I takie chwile też znajduję gdzieś również w muzyce, którą stworzyliście. Ale zacząłem o tej tajemnicy. Jest w tym bohaterze, w tym człowieku, o którym opowiadasz, jakaś tajemnica, ale jest też w waszym graniu jakaś tajemnica, wydaje mi się. Są pewnego rodzaju niedopowiedzenia. Nawet czasami się zastanawiałem, czy matematycznie nie odrzucaliście później pewnych danych, czyli pewnych nutek chociażby, żeby pozostało jakby więcej przestrzeni, tak? Więcej powietrza dla słowa.
Tak. Są tutaj, jeszcze wrócę do procesu twórczego, ponieważ ten nasz proces twórczy tutaj polegał trochę na takim odbijaniu piłeczki jakby. Czyli Piotr nagrał nam tekst, nagraliśmy muzykę, później Piotr jakby trochę tutaj, znaczy my w międzyczasie trochę pozmienialiśmy jego tą warstwę tekstową, poprzesuwaliśmy, jakby tutaj poaranżowaliśmy po swojemu, dawaliśmy mu tutaj do akceptacji i razem jakby tworzyliśmy tą płaszczyznę między słowem a muzyką. I w międzyczasie jakby zauważyliśmy jedną rzecz, że przede wszystkim nie robimy muzyki ilustracyjnej. To nas zupełnie nie interesuje, czyli musimy zrobić tak, żeby jednak muzyka funkcjonowała na tej samej płaszczyźnie co tekst. Mimo wszystko, że historia tutaj jest tak skomplikowana, tak ważna, że ona czasami może zdominować jakby tą muzykę. Ale przez to, że próbowaliśmy jakby odpuścić pewien natłok dźwięków jakby tutaj, też zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jednak czasami mniej znaczy więcej. I jakby sportretowanie, zilustrowanie tego wszystkiego, mimo że nie robiliśmy ilustracji, nie próbowaliśmy jakby tutaj grać, no nie wiem, jak to nazwać, muzyka ilustracyjna, bo taki też na początku takie były plany, jakby, że jednak mimo wszystko...
Soundtrack do audiobooka.
Tak, soundtrack do
audiobooka. Czyli taka stojąca się po prostu w tle.
No taką historię opowiedziałeś,
można by tak to zrobić. Natomiast chłopaki postawili, że muzyka też jest tekstem.
No. Okej, okay.
Czyli
i tak to odbieram.
Tekst i tekst i...
Jak rozumiem, zrozumieliście moją intencję w pytaniu. Tak to odbieram, rzeczywiście, słuchajcie. A tak swoją drogą, to najpierw napisałeś jakby całą historię im dałeś, czy te poszczególne piosenki przychodziły
nie,
z czasem?
Znaczy nie. Bo napisałem cały tekst, bo to był jednorazowy proces, no tak naprawdę. To powstawało w 3 dni, a później podzieliłem to na 17 części.
Rozumiem.
Okazało się, że automatycznie są jakieś takie miejsca, gdzie można tego podziału dokonać. No i stwierdziliśmy, że to będzie 17 utworów. Ale to... wracając, wiesz, do twojego jeszcze spostrzeżenia dotyczącego tej muzyki. Faktycznie chłopaki bardzo świadomie powściągali swoje umiejętności, możliwości i też jakby ambicje i zapędy, które do tej pory nie...
No z tym powściąganiem to było tak, że jak już nagraliśmy, to pewne rzeczy po prostu lądowały w koszu. Bo było tego za dużo. Mhm. Trzeba było po prostu wybierać, nie? Ale faktycznie, no, trzeba, musieliśmy postarać się o to, żeby...
Żeby było to miejsce.
Żeby nie dawać wszystkiego.
Jasne.
I zrezygnować z czego, co było też trudne dla nas, bo jak już coś tworzysz, no to chcesz jak najwięcej, wiesz, od siebie dać, żeby to było, wiesz, jak najbardziej
no, mądrością właśnie.
A się okazuje, że czasami mniej, czasami jest więcej.
Właśnie, właśnie. Jest mądrością, wydaje mi się, rezygnować z wielu rzeczy. Też filozoficznie to powinienem spytać, czy bardziej ten bohater opisywany przez Piotra powodował, że rezygnowaliście z pewnych rzeczy, nie, żeby on trwał, nie, czy bardziej wiesz, Piotr, tak?
Wiesz co, nie, bohater jakby inspirował nas do tego, jaki klimat chcemy osiągnąć w danym utworze, ponieważ wszystkie utwory były, nie tworzyliśmy jakby globalnie, czy tylko poszczególne utwory czasami były tworzone przez miesiąc, dwa, skupialiśmy się nad jednym tylko i wyłącznie tekstem. Na samym początku podzieliliśmy w ogóle te teksty, wiesz, na teksty statyczne, na teksty dynamiczne, na teksty filozoficzne i jakby i w tym momencie jakby zaczęliśmy dobierać do tego dopiero paletę jakby muzyczną, co, jak chcemy właśnie w tej interakcji z tekstem wyglądać tutaj. Dlatego mimo wszystko, to co powiedziałeś, płyta jest spójna, ale mimo wszystko płyta jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o brzmienie, o warstwę brzmieniową.
To prawda. Ja wam nawet powiem, że teraz rozumiem, dzięki temu udało wam się uzyskać taki efekt, że każda z tych piosenek może istnieć oddzielnie. A może istnieć jako całość, po prostu historia. To zależy, czego ja chcę, oczekuję, jaką chwilę mam, jak długą chwilę. No koncert będzie, myślę, taką historią opowiadaną, ale zanim powiecie, czy wystartujecie z tymi koncertami, jeszcze jedno takie ważne dla zespołu pytanie. Jak uważacie, na jakim etapie jesteście w tej chwili jako Koma?
Jesteśmy na takim etapie, że a propos, jesteśmy w środku trasy koncertowej i jakby takie zmęczenie pracą, no i
psychiczną i fizyczną.
I fizyczną trochę
chyba osiąga swoje apogeum po prostu. Tak.
Ale ja inaczej interpretuję to pytanie. Myślę, że to jest nowe otwarcie.
Tak, i tak bym powrócił właśnie. I tak bym powrócił i też z innej strony pokazał to pytanie. Ale dobrze, że
ale
odpowiadasz.
Ale nas załatwiłeś.
Tak? Inna odsłona, tak? I otwarcie na nowo.
Nowe otwarcie. Myślę, że na pewno nowa odsłona przy tej płycie. Co będzie dalej, to zobaczymy, czy to będzie miks, czy pójdziemy dalej w tym samym kierunku, czy może jeszcze gdzieś skręcimy, ale po tej płycie otworzyły nam się pewne możliwości i możemy tak naprawdę zawędrować wszędzie, gdzie tylko po prostu zachcemy, tak?
Kiedy następna płyta?
Szybko.
Bardzo szybko.
Tak, na pewno szybciej niż ta. Na pewno w 2017 roku się ukaże.
Nie, no tej pewności nie ma, wiesz. Na pewno.
Ja ci powiem, ja tak.
Teraz już nie masz pierwszy tak, wyboru. Teraz jest już kolejny.
Adam, jakby były jakieś problemy, to ty się wszystkim zajmiesz.
Dobra.
Ja uważam, że jest problem.
To zanim dojdzie do totalnej kłótni, dziękuję wam bardzo.
My również dziękujemy.